Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dwudziestego 8 sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Debata z udziałem Benedykta XVI na temat Soboru Watykańskiego II i propapieskie tendencje u lefebrystów to główne aktualności watykańskie, od których rozpoczniemy nasz program. Powiemy też o reakcjach na oświadczenie prezesa Banku Watykańskiego, który odpowiedzialnością za obecny kryzys gospodarczy obarczył antyrodzinną politykę państw zachodnich. Naszym gościem będzie przewodniczący włoskiego Forum Stowarzyszeń Rodzinnych. W drugiej części programu, jak w każdą sobotę, refleksja księdza Tadeusza Wojdy o jutrzejszej Ewangelii. Zapraszamy. W Castel Gandolfo za zamkniętymi drzwiami trwa debata nad właściwym rozumieniem Soboru Watykańskiego II. Obok Ojca Świętego uczestniczą w niej jego dawni uczniowie. Dziś tematem debaty jest reforma liturgiczna, a podstawą dyskusji, podobnie jak wczoraj, referat arcybiskupa Kurta Kocha, nowego przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Wśród 40 uczestników letniej sesji są jeszcze dwaj inni biskupi – metropolita Wiednia kardynał Christoph Szemborn oraz pomocniczy biskup Hamburga Hans-Jochen Jaszke. Obecność tego drugiego przyciąga uwagę mediów. Biskup Jaszke jest bowiem znany jako zagorzały krytyk Benedykta XVI. Z tego powodu dwukrotnie odmówił udziału w dorocznych spotkaniach w Castel Gandolfo. Do grona uczniów powrócił ponownie po tym, jak Ojciec Święty wezwał go na audiencję do Watykanu. Studyjna sesja o poprawnej interpretacji Soboru zakończy się jutro.
Pokaźna część wiernych chodzących do lefebrystów na niedzielne msze święte pragnie definitywnego uregulowania relacji z Benedyktem XVI. Dowiadujemy się o tym z listu otwartego biskupa Richarda Williamsona. Jako przeciwnik łatwego pojednania ze Stolicą Apostolską ostrzega on, że postawa wiernych może skłonić papieża do wydania kolejnego motu proprio, którym nadałby bractwu świętego Piusa X kościelną jurysdykcję, nie domagając się od niego żadnych deklaracji na temat Soboru Watykańskiego II czy posoborowej liturgii, a jedynie uznania najnowszego katechizmu Kościoła katolickiego z 1992 roku.
Przypuszczenia biskupa Williamsona zdementował zwierzchnik bractwa biskup Bernard Felle. Stwierdził on, że nic mu nie wiadomo o nowym motu proprio. Zaznaczył przy tym, że zainicjowane przez Benedykta XVI rozmowy doktrynalne z bractwem przebiegają pomyślnie. Ich najbliższa sesja zaplanowana jest na wrzesień. Biskup Felle oświadczył również, że sprawdzianem nowych relacji ze Stolicą Apostolską będą starania bractwa o nabycie jednego z opustoszałych seminariów duchownych w Stanach Zjednoczonych. Lefebryści, którzy nie cierpią na brak powołań, przygotowują się do otwarcia w Ameryce kolejnego ośrodka formacyjnego. Do tej pory amerykańscy biskupi nie zgadzali się na sprzedaż bractwu kościelnych nieruchomości, choć nie widzieli problemu w nabywaniu ich przez wyznawców innych religii, na przykład muzułmanów.
Włosi nie wyjdą z kryzysu, dopóki nie zaczną się znowu rodzić dzieci, uważa prezes Banku Watykańskiego profesor Ettore Gotti Tedeschi. Watykański urzędnik skomentował w ten sposób najnowsze dane, które świadczą o stałym spadaniu współczynnika dzietności w tym kraju. Wynosi on obecnie 1,41 dziecka na kobietę. Dodajmy, że w Polsce sytuacja pod tym względem jest jeszcze bardziej dramatyczna. Wskaźnik dzietności jest bowiem niższy o 0,1, a tym samym bardzo daleki od optymalnego, który szacuje się na 2,1.
Przez długie lata sądziliśmy, że powstrzymując się od rodzenia dzieci będziemy bogatsi i będzie nam się lepiej żyło. A jest dokładnie odwrotnie. Staliśmy się bardziej ubodzy, podkreślił profesor Tedeschi w wywiadzie dla dziennika Il Tempo. Pojawienie się nowych dzieci wprawia bowiem w ruch całą gospodarkę. Oznacza rozwój, inwestycje i oszczędności. Włoski ekonomista zauważył, że do zgubnych konsekwencji niżu demograficznego przyznają się już powoli również sami politycy. W tym kontekście docenił on ostatnią deklarację włoskiego ministra gospodarki i finansów Giulia Tramontiego, który stwierdził, że należy wspierać rozrodczość za pomocą udogodnień fiskalnych dla rodzin, a przy tym walczyć z błędnym stereotypem, który widzi w dzieciach problem dla finansów państwa i całej gospodarki.
Słowa szefa Watykańskiego Banku odbiły się również szerokim echem na mityngu przyjaźni w Rimini. Mówił o tym m.in. Francesco Belletti, przewodniczący włoskiego Forum Stowarzyszeń Rodzinnych. Zauważył on, że w wielu krajach Europy państwo wciąż traktuje dzieci jak artykuł luksusowy. Dopiero ostatni kryzys otwiera oczy polityków na dramatyczne konsekwencje niżu demograficznego, mówi Francesco Belletti.
Obrona rodziny, wspieranie rozrodczości to nie sprawa pomocy społecznej, lecz kwestia gospodarcza. Jest to punkt wyjścia rozwoju gospodarczego zarówno naszego kraju, jak i całej Europy. Jest to zatem priorytet, nie ze względów moralnych, lecz gospodarczych. Zaniedbania z ostatnich dziesięcioleci w tej dziedzinie powodują ogromne problemy, zwłaszcza jeśli chodzi o wymianę międzypokoleniową. Dziś czujemy to w codziennym życiu, że wcale nie jest prawdą, że im mniej nas będzie, tym będzie nam lepiej, tym więcej będzie do podziału. Jest wręcz przeciwnie. Prawdziwym kapitałem jest człowiek. Nowe pokolenia są pierwszą cegłą, fundamentem, na którym budujemy naszą przyszłość. Negatywne konsekwencje widać przede wszystkim w walącym się systemie emerytalnym. Już teraz mamy do czynienia z naruszeniem równowagi między pokoleniami pracującymi i pokoleniami w wieku emerytalnym. Na dłuższą metę nie da się tego utrzymać. Dziś Włochy starają się reformować, jak mogą, system świadczeń społecznych, ale jedynym rozwiązaniem jest ożywienie demograficzne. I aby tak się stało, wszystkim musi zależeć, aby rodziły się nowe dzieci. Wszystkim, czyli rodzinom, państwu i sektorowi prywatnemu. Dziś całe obciążenie, całe ryzyko spada jedynie na młode małżeństwa i dlatego z konieczności rodzenie dzieci odwlekają na później, ze szkodą dla kraju.
Przyzwyczailiśmy się do myślenia, że każde kolejne dziecko oznacza bardziej ubogie życie.
W istocie tak jest, to żaden przesąd. Wraz z każdym dzieckiem rodzina ubożeje o 25-30%. A to dlatego, że we Włoszech brak mechanizmów fiskalnych, które by to równoważyły. Jednakże niektóre kraje europejskie już to zrozumiały. W Niemczech, we Francji czy w krajach skandynawskich w chwili narodzenia dziecka wkracza z pomocą państwo, mówiąc do młodego małżeństwa: zdecydowaliście się na dziecko, to była wasza decyzja, ale to dziecko stanowi również dobro dla państwa. Tymczasem w naszym kraju państwo zdaje się mówić: chciałeś dziecka, to je masz, to jest twój luksus. Dochodzi do takich paradoksów, że łatwiej jest dziś otrzymać dopłatę na nowy samochód niż na dziecko. To jest niedopuszczalne.
Tym bardziej, że na nowych pokoleniach opiera się nasz system emerytalny.
Dziecko, jak i rodzina są dziedzictwem kraju, jego dobrem, a nie obciążeniem, z którym trzeba sobie jakoś poradzić. Rodziny oczekują na wsparcie, a nie na jałmużnę. Staramy się to uświadomić politykom na różnych szczeblach. Jeśli nie zostanie nawiązane przymierze między rodzinami i społeczeństwem w sprawie nowych pokoleń, nasz kraj skazany jest na katastrofę. I nawet migracja nie rozwiąże tego problemu, ponieważ również wśród migrantów drastycznie spada liczba dzieci. We Włoszech bowiem trudno jest mieć dzieci.
Tym niemniej właśnie tu w Rimini minister gospodarki i finansów Giulio Tremonti powiedział, że jest gotowy na ustępstwa fiskalne na rzecz rodziny. Przyznał też, politycy rozdają pieniądze, ale w istocie to rodziny na koniec płacą rachunki. Czego organizacje rodzinne oczekują od polityków?
W kwestii reformy fiskalnej zawsze domagaliśmy się, aby rodziny nie musiały płacić podatków od swoich dzieci, od tej kwoty, która jest przeznaczana na ich utrzymanie. Oficjalne badania pokazały, że we Włoszech utrzymanie jednego dziecka kosztuje co najmniej 317 euro miesięcznie. Czyli od tej kwoty rodzina nie powinna płacić podatków. Jest to prosty mechanizm, który uwzględnia koszty związane z utrzymaniem dzieci. Tej odrobiny uczciwości fiskalnej domagamy się od polityków. To jest pierwszy krok. Ważne, że chcemy trwałej reformy, stabilnych mechanizmów, a nie jednorazowego zasiłku, który będzie w tym roku, a za rok już nie. Politycy muszą pamiętać, że rodziny, które decydują się na dziecko, potrzebują zabezpieczeń długoterminowych na 25 lat. Politycy tymczasem myślą na krótką metę, krótszą nawet niż kadencja parlamentu, dlatego odwołujemy się do ich honoru i odpowiedzialności.
Mówił Francesco Belletti, przewodniczący włoskiego Forum Stowarzyszeń Rodzinnych.
Okruchy Ewangelii.
Nasza wielkość zależy od naszej postawy wobec Boga.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: ustąp temu miejsca. A wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Nietrudno jest zauważyć, że ewangelista Łukasz wprowadza nas w temat pokory. Ze zręcznością opisuje scenę uczty, na którą pewien faryzeusz zaprosił Jezusa z uczniami. Choć normalnie zaprosić kogoś do siebie, przyjąć go ucztą, w każdej niemal kulturze jest gestem życzliwości i uszanowania, czy też pragnieniem odnowienia znajomości lub przyjaźni, w sytuacji wspomnianego w Ewangelii faryzeusza jest nieco inaczej. Zaprosił on Jezusa nie tyle z życzliwości czy przyjaźni, ile wiedziony chęcią pochwycenia go na niezręczności bądź niewłaściwym geście lub słowie, aby go potem móc oskarżyć. Jezus, zanim zasiadł do stołu, obserwował, jak zaproszeni goście wybierali skrzętnie lepsze miejsca, a zostawiali gorsze. Wykorzystał ten fakt, aby obecnych sprowokować do refleksji nad własną postawą pełną pychy, butności, wywyższenia i zarozumiałości. Wynikała ona z braku pokory, a jej dostrzegalnym znakiem było ubieganie się o lepsze miejsce przy stole. Czym jest pokora? Co oznacza być pokornym? Czy jest sens mówić o pokorze w dzisiejszym społeczeństwie? Oto tylko niektóre pytania, jakie jawią się w sercu każdego człowieka. Jawią się dlatego, że w dzisiejszym społeczeństwie ścierają się głównie dwie opcje: chrześcijańska, mówiąca o pokorze w odniesieniu do życia wiecznego, i laicka, która twierdzi, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za własne życie i od niego tylko zależy sukces i powodzenie tu na ziemi. W konsekwencji nierzadko spotykamy ludzi, którzy po ludzku mówiąc, zawsze potrafią się ustawić w życiu, zdobyć nawet wysoki urząd lub stanowisko, nieważne jakim i czyim kosztem. Dla nich pokora to oznaka słabości, niezaradności i braku poczucia własnej wartości. Prawdziwa pokora nie ma nic wspólnego ze słabością i nie oznacza wcale negowania prawdy o sobie samym. jest unikaniem fałszowania swojej osobowości przez podkreślanie czegoś, czym się w rzeczywistości nie jest. Jezus podkreśla, że nasza wielkość i nasza wartość wcale nie zależą od tego, jak nas widzą inni, lecz od naszej postawy wobec Boga. Właściwa relacja człowieka do Boga i drugich, jak również i do siebie samego, jest miłością, która staje się służbą, poszanowaniem, wdzięcznością i solidarnością. Mędrzec Syrach w pierwszym czytaniu mówi: Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Przykładem takiej pokory była niewątpliwie postawa księdza kardynała Adama Kozłowieckiego, jezuity, zmarłego we wrześniu 2007 roku. Wyświęcony na kapłana w 1937 roku, 2 lata później, na początku wojny, został aresztowany przez gestapo w Krakowie i wywieziony do obozu w Oświęcimiu, a następnie do Dachau, skąd w 1945 roku uwolniły go wojska amerykańskie. W tych trudnych latach przeżył prawdziwą gehennę, ale doznał też wiele boskiej i ludzkiej dobroci, która okazała się silniejsza od nienawiści i zła, o czym pisał w książce Ucisk i strapienie, pamiętnik więzienia 1939-45. Krótko po wyzwoleniu wyjechał na misję w Rodezji Północnej, obecnie Zambia, gdzie szybko rozwinął ożywioną działalność wśród młodzieży, szczególnie na polu szkolnictwa. Papież Pius XII, dostrzegając jego wielkie zalety duszpasterskie, mianował go w 1955 roku biskupem diecezji Lusaka. O nowym pasterzu i wspaniałej jego pracy dał świadectwo jeden z jego współkonsekratorów, arcybiskup Salisbury. Domu uczciwego, gdzie by mieszkał, nie ma, ale za to ma niższe seminarium pełne seminarzystów i jest też nowicjat dla czarnych sióstr. Są nowe stacje misyjne i nowe kościoły. Kiedy w roku 1969 arcybiskup Kozłowiecki przekazał odpowiedzialność za archidiecezję w ręce biskupa miejscowego, sam powrócił do zwykłej pracy duszpasterskiej jako proboszcz i wikariusz, promując wszędzie działalność misyjną. Ostatnią jego placówką było Mpunde, gdzie mimo sędziwego wieku pomagał polskiemu misjonarzowi księdzu Janowi Krzysztoniowi. Nie zrezygnował z tej posługi nawet wówczas, kiedy w 1998 roku sługa Boży Jan Paweł II mianował go kardynałem. Odrzucił też propozycję przeniesienia się do lepszego apartamentu, mówiąc, że całe życie był skromnym misjonarzem i chce nim pozostać aż do końca swojego życia. O Panie Ojcze pokornych, który troszczysz się o los każdego człowieka, spraw, aby światło Twojej Ewangelii dotarło do głębi naszego serca i rozjaśniło nasz umysł, abyśmy zrozumieli, że staniemy się naprawdę pokorni tylko wówczas, kiedy będziemy tacy, jakimi pragnie nas mieć Bóg, bez oczekiwania na inną nagrodę od tej, którą jest miłość wieczna.
Tu Radio Watykańskie. Rozważania księdza Tadeusza Wojdy kończą nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.